Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Trójcy Jedyny, bracia i siostry. Tak. Powiem szczerze, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo cieszę się, że mamy już święta Bożego Narodzenia. I to nie tylko ze względu na to, co dzisiaj rzeczywiście obchodzimy, ale też z powodu tego, że cała ta gorączka przed Bożym Narodzeniem się już skończyła. I co roku od dłuższego czasu zadaję sobie pytanie, co się stało ze świętami Bożego Narodzenia. Bo jak obserwujemy to, co dzieje się w okresie przedświątecznym, to tak widzimy, że dużo osób na tym korzysta. A chyba najbardziej branża handlowa, sprzedawcy dóbr i usług, no bo sporo osób sens Bożego Narodzenia postrzega tym, żeby obdarzać innych prezentami. Korzystają też ci, którzy pragną odpocząć, bo dla nich święta oznaczają przede wszystkim wolne od pracy. Są też ci, dla których to jest jedna z niewielu okazji, żeby móc zobaczyć się z rodziną. Są jeszcze artyści, którzy wykorzystują święta Bożego Narodzenia jako taki jedyny chyba moment w roku, żeby się odkopać z tej artystycznej emerytury i zaśpiewać jakieś kolędy, żeby naród sobie o nich przypomniał. Kolędy, prezenty, odpoczynek, rodzina, no same te rzeczy w sobie oczywiście nie są złe. I można by powiedzieć, że praktycznie każdy, jakby na to nie spojrzeć, jakoś na tych świętach Bożego Narodzenia korzysta. Ale kto tak naprawdę korzysta? Tak naprawdę, naprawdę korzysta na świętach Bożego Narodzenia. Bo niestety dla bardzo wielu Bóg w świętach Bożego Narodzenia odgrywa drugo, trzecio, czwarto czy nawet piątorzędową rolę. Albo w ogóle nie odgrywa żadnej roli w tym czasie. I wszystko bierze się niestety z niewłaściwego postrzegania Jego osoby, kim On jest. I dla zdecydowanej większości ludzi, kiedy widzą obraz nowonarodzonego Jezusa, to widzą takiego słodkiego bobasa, który wzbudza troszeczkę współczucia z powodu warunków, w jakich mu przyszło się urodzić. A ciekaw jestem, ile osób wierzy, że to jest Bóg. Bóg, który zmienia świat wyłącznie poprzez samo pojawienie się na nim. I tutaj rzucę taką, myślę, bardzo odważną tezę, że Bóg poprzez przyjście na świat, Jezus poprzez przyjście na świat zmienia rzeczywistość. On nic nie powiedział, nie wygłosił żadnej doktryny, nie dokonał żadnego cudu, nikogo nie uzdrowił, a i tak namieszał w życiu wielu, wielu ludzi. Dla jednych stał się zagrożeniem, inni go zlekceważyli, ale pojawiły się dwie grupy ludzi, które zostały w sposób szczególny pobłogosławione samą Bożą obecnością i sobie te grupy dzisiaj zbadamy. I na początek poprosiłbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, rozdział 2. Przeczytamy sobie wersety od 8 do 20. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, tak, wersety od 8 do 20. Czytamy w niej takie słowa. W tej okolicy koczowali pasterze i trzymali nocne straże nad swoim stadem. Nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zajaśniała wokół nich. Ogarnął ich wielki strach. Lecz anioł powiedział do nich, nie bójcie się. Oto przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Natychmiast dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. A kiedy aniołowie wrócili do nieba, pasterze mówili między sobą chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co nam Pan oznajmił. Niezwłocznie poszli i znaleźli Marię i Józefa i niemowlę położone w żłobie. Gdy je zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecku. Wszyscy, którzy słuchali, dziwili się temu, co opowiadali im pasterze, a Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze natomiast wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, jak zostało im powiedziane. Mamy relację o pasterzach, którzy słyszą zwiastowanie o przyjściu Mesjasza i to zwiastowanie przychodzi do nich z samego nieba. I to zwiastowanie ma miejsce albo w momencie, kiedy Jezus się rodzi, albo naprawdę bardzo niedługo po tym, jak jego narodziny miały miejsce. I czytamy o tym, że pasterze są w nocy na polu, pilnują owiec przed złodziejami, dzikimi zwierzętami, mają nocną straż i najprawdopodobniej są dosyć niedaleko, maksymalnie 3,5 kilometra od Betlejem. I warto na początku skupić się na postaciach samych pasterzy. Kim oni są? W czasach biblijnych, w czasach Nowego Testamentu pasterze byli biedakami. Oni nierzadko też byli analfabetami, nie umieli czytać, pisać. Często byli też przez społeczeństwo traktowani z pogardą, a przez wielu byli też postrzegani za taki margines społeczny, złodziei, ponieważ zdarzało im się wypasać owce nie na swoim polu. Jednak co ciekawe, w samej Biblii postać pasterza jest wyjątkowo pozytywna. Chociażby to, że sami przywódcy Kościoła są porównywani do pasterzy i jako pasterze mają pełnić rolę wobec Kościoła, a nawet sam nasz Pan Jezus Chrystus nazywa siebie pasterzem, czy porównuje siebie do pasterza. Stary Testament też pozytywnie wypowiada się o pasterzach. Chociażby sami patriarchowie, Mojżesz czy Dawid, na pewnym etapie swojego życia byli przecież pasterzami i bynajmniej to nie jest jakaś czarna plama na ich życiorysie. I zapamiętajmy te dwa kontrastujące ze sobą obrazy, bo one bardzo dobrze pokażą nam, do jakiej konkretnej grupy ludzi Bóg się zwrócił. Ale zanim to przypatrzmy się samemu zwiastowaniu. Przybywa anioł, wraz z nim pojawia się jaśniejąca chwała Pana, ona otacza pasterzy i tak jasne światło w środku nocy musiało być imponującym widokiem. Mamy sam środek nocy, mrok i przebijające się światło, które sprawiło, że było jaśniej niż za dnia. I to oszałamiające zjawisko, które spotkało pasterzy, spotkało się z bardzo naturalną reakcją. Oni się najzwyczajniej w świecie przestraszyli. Byli ogarnięci zaskoczeniem i niepokojem jednocześnie. W wersecie 10 czytamy, że anioł chce ten strach złagodzić. Mówi te charakterystyczne dla Biblii słowa: nie bójcie się, czy nie lękajcie się. I w Biblii wielokrotnie czytamy, że takie pierwsze spotkanie z Bogiem, czy z jego aniołem, przeraża człowieka. Ale łaska Boża sprawia, że ten strach szybko przestaje być jakąkolwiek barierą i widzimy Boga pragnącego wejść w interakcję ze swoim stworzeniem. Myślę, że same narodziny Pana Jezusa są najlepszym dowodem na to, że Bóg pragnie wejść w interakcję ze swoim stworzeniem, bo bliżej ludzi niż stanie się samym człowiekiem to już się nie da tak naprawdę. Pasterze będą mieli okazję doświadczyć tego największego zbliżenia Boga, ale zanim to oni muszą skonfrontować się właśnie z tym zwiastowaniem. I anioł podaje im dwie informacje. Pierwsza jest taka, że przekazuje dobrą nowinę o narodzinach. A druga jest taka, że te narodziny powodują wielką radość, czy mają wywołać wielką radość, czy już wywołały też wielką radość. I ta radość jest dla całego ludu. Dla całego ludu w kontekście Izraela, że Mesjasz narodził się w mieście Dawida po to, żeby zbawić swój lud i to pasterze jako pierwsi będą mogli tego doświadczyć i co ciekawe, będą też mogli to ogłosić. Czyli pasterze de facto stają się wybraną grupą wewnątrz narodu wybranego, wybrani wewnątrz wybranych, pierwsi beneficjenci, można by powiedzieć, obecności Mesjasza oraz, do czego później jeszcze dojdziemy, będą też pierwszymi ewangelistami. W wersecie 11 anioł opisuje Jezusa za pomocą bardzo wyjątkowego, nie występującego nigdzie indziej połączenia tytułów, trzech kluczowych słów. Jest to Zbawiciel, Chrystus i Pan. I rozbijmy sobie te słowa, zdefiniujmy je. Co to oznacza, że Jezus jest Zbawicielem, Chrystusem i Panem? Zbawiciel to jest przede wszystkim ktoś, kto ratuje od wrogów. W Starym Testamencie odnosiło się to przede wszystkim, aczkolwiek nie wyłącznie, do Boga, który wybawia od różnego rodzaju niebezpieczeństw. Czy to są jacyś wrogowie, czy to są jakieś choroby, czy to są jakieś katastrofy, czy inne kataklizmy, ale też w Starym Testamencie pojawia się dużo zagrożeń duchowych, od których Bóg wybawia. Następnie mamy Chrystusa, czyli to jest z greckiego namaszczony, po hebrajsku to Mesjasz. Czyli jest to ktoś wybrany, jest to ktoś poświęcony przez Boga do wypełnienia jakiegoś ważnego zadania. I zapowiedź przyjścia Mesjasza pojawia się już w najwcześniejszych relacjach biblijnych, choć bezpośrednio słowo Mesjasz tam po prostu nie pada. No, pierwszą taką obietnicą przyjścia kogoś, kto zbawi świat, to jest obietnica dana Ewie o potomku, który zmiażdży głowę węża. Ale też Mesjasz odnosił się do kogoś, dziękuję bardzo. Mesjasz też odnosił się do kogoś, kto będzie z rodu Dawida, kto będzie jego potomkiem bezpośrednio z jego linii. Pan natomiast to greckie Kyrios. I tutaj chodzi o to, że kiedy Stary Testament był tłumaczony na język hebrajski, to właśnie to słowo greckie Kyrios, które my tłumaczymy jako Pan, było używane przede wszystkim do zastąpienia imienia Boga, Jahwe, właśnie z języka hebrajskiego. Czyli Pan oznacza Boga po prostu, Boga Izraela, jego imię związane z przymierzem. Oto został przedstawiony Mesjasz pasterzom i zgodnie ze słowami anioła, które czytamy dalej, mają oni szukać nowonarodzonego dziecka w pieluszkach leżącego w żłobie. I to też jest bardzo zaskakująca treść, no bo zastanówmy się, jeżeli mamy informację o tym, że przychodzi Mesjasz Chrystus i Pan, narodził się, no to raczej nie jest pierwszym skojarzeniem to, że urodzi się gdzieś w miejscu zupełnie na uboczu w jakiejś wiosce, tylko ktoś z tamtego kręgu, a nawet byśmy dzisiaj pomyśleli, no spodziewałby się przynajmniej pałacu. Ale tak nie jest. Okazuje się, że Mesjasz miał mieć skromne pochodzenie, pospolite. Miał się utożsamić z każdym człowiekiem i to doskonale pasuje do zadania, które będzie miał do wykonania. Czyli zbliżyć się do każdego człowieka, nawiązać osobistą relację, a po to właśnie, żeby go ocalić. I w wersecie 13 ma miejsce coś niezwykłego. Pojawia się część niebiańskiej armii, anielska świta, która służy Bogu i jej zadaniem jest przede wszystkim oddawanie Mu chwały. I takie zjawisko zdarza się pierwszy raz w Biblii w ogóle. Wcześniej oczywiście były jakieś wizje, w snach może pojawiły się jakieś anioły, które śpiewały, chociażby Izajasz miał taką wizję śpiewających aniołów, ale to była wizja. To nie wydarzyło się w rzeczywistości. I mówimy tutaj o jednym Izajaszu, to się zdarzało pojedynczo. Natomiast tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Anioły przychodzą w rzeczywistości, głoszą rzeczywiście, w czasie rzeczywistym tym pasterzom i to nie dotyczy tylko jednej osoby, ale całej grupy. Cała grupa doświadcza tej wspaniałości naraz. I myślę, że cała ta otoczka, którą tu mamy, jeszcze bardziej podkreśla ogrom znaczenia, jakie miało przyjście Chrystusa. Czyli niebo, świat duchowy, Boży słudzy w swojej pełnej krasie wprost zwracają się do ludzi na ziemi, aby przekazać im, kim jest Jezus nie tylko słowami, ale i cudownymi zjawiskami. I kiedy aniołowie śpiewają, to mamy tutaj bardzo ciekawe parę słów. Jest chwała i pokój. Niebo i ziemia, Bóg i ludzie. Czyli podczas gdy niebo oddaje chwałę Bogu, to ludzie na ziemi mają cieszyć się pokojem. I chodzi tutaj o pokój, który pochodzi z takiej harmonijnej relacji między Bogiem a człowiekiem. Między Bogiem a ludźmi, ludźmi wybranymi właśnie przez Niego, na których wylał swoją łaskę. No i osłabieniem tej grupy właśnie, którzy mają doświadczyć tego Bożego pokoju, są właśnie pasterze. I trzeba powiedzieć, że to, co do tej pory przeczytaliśmy, no to na normalny, taki logiczny rozum to nie mieści się w głowie. Mamy tutaj grupę biednych pasterzy siedzących na środku pola, pilnują owiec. Nagle z nieba blask, pojawia się anioł, mówi o przyjściu Mesjasza, otaczają go potem inne anioły i razem te wszystkie istoty śpiewają, oddając cześć Bogu. No ktoś by mógł powiedzieć, no to niemożliwe, żeby coś takiego miało miejsce, ale to się rzeczywiście wydarzyło. Objawienie przyjścia Mesjasza musiało wydarzyć się w takich okolicznościach, o jakich tutaj czytamy, w okolicznościach, które nigdy wcześniej nie miały miejsca w historii ludzkości. I ta sama zjawiskowa otoczka już musiała utwierdzić pasterzy w przekonaniu, że to, czego doświadczyli, było naprawdę wyjątkowe i że rzeczywiście Mesjasz się narodził. To ich przekonało, Mesjasz się narodził. I to, co możemy już wyciągnąć dla nas z tego, z tej części fragmentu, to przede wszystkim fakt, że Bóg otrzymuje obietnic. Cały Stary Testament czytamy o tym, że ma przyjść Mesjasz. Jest on, różne proroctwa poruszają różne aspekty jego przyjścia. No i to się w końcu ziściło. Mało tego, możemy wyciągnąć z tego też to, że Bóg pragnie być ze swoim stworzeniem, pragnie być blisko ludzi. Pragnie, by ludzie się cieszyli pokojem związanym z Jego obecnością. Żeby ludzi ogarniała radość. I co ważniejsze, Bóg daje ludziom do tego powody. On tego chce, ale daje powód. I gdzie szukać lepszego powodu niż to, że Bóg daje ludziom Mesjasza. Daje ludziom ratunek z niewoli grzechu i śmierci. W wersecie 15 aniołowie odchodzą, pasterze, prawdopodobnie jeszcze zszokowani całą tą sytuacją, po krótkiej naradzie decydują się pójść do Betlejem. I to, co widzą, jest dokładnie tym, co anioł zapowiedział. Przyszli, widzą niemowlę leżące w żłobie. I popatrzmy na postawę pasterzy. Jak oni reagują? Myślę, że to jest taki modelowy przykład nawrócenia. Usłyszeli słowo, doświadczyli prawdy tego słowa, uwierzyli słowu i będą jeszcze składali świadectwo o słowie. Możemy ich w związku z tym nazwać pierwszymi ewangelistami. I głoszą to słowo mieszkańcom Betlejem, którzy wysłuchali tego świadectwa. I czytamy o tym, że mieszkańcy Betlejem reagują z zdumieniem, że są zszokowani tym wszystkim. Ale czy ktoś pofatygował się do Marii i oddał pokłon Jezusowi, albo w ogóle zobaczył, co się stało? No bo nie czytamy. Chociażby werset dalej nie czytamy, żeby kogokolwiek zainteresowało to, że przyszedł Mesjasz, w tym sensie, że przyszli do Marii i chociaż zobaczyli Jezusa. No przecież Mesjasz był tam na miejscu. Co oznacza, że Betlejem nie uznało Jezusa za Mesjasza? W tym wszystkim bardzo ciekawa jest postawa Marii, która jest pogrążona w bardzo głębokiej refleksji na tym, co się wydarzyło. Próbowała uporządkować swoje myśli w taką jakąś zrozumiałą całość pewnie. I myślę, że ta postawa jest godna naśladowania i odzwierciedla również jej bardzo głęboką pobożność. Zrozumieć tą prawdę. Ona, to jeszcze nie mamy momentu, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy mamy pełne zrozumienie. Tutaj Maria tak naprawdę słysząc to, pewnie wierzy tej prawdzie, ale co to rzeczywiście oznacza, to pełne zrozumienie, to jeszcze jej nie jest dane, ale samo to, że ona zagłębia się, rozważa to słowo, chce to zrozumieć, pragnie zrozumieć to słowo, to jest postawa naprawdę godna naśladowania. Czyli widzimy trzy reakcje na wieść o narodzinach Mesjasza. Dwie pozytywne, jedną negatywną. Mamy radość i głoszenie dobrej nowiny przez pasterzy. Mamy głębokie rozmyślane o Marii i mamy całkowitą obojętność mieszkańców Betlejem. Dlaczego pasterze? Czemu akurat oni w Bożych oczach zostali uznani za godnych nie tylko doświadczenia Bożej łaski, ale też jej głoszenia? No myślę, że sama ich postawa, którą tutaj okazali, jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie. Byli to ludzie pokorni, byli to ludzie wierzący, byli to ludzie gotowi na to, żeby przyjąć słowo. Prawdopodobnie w oczach ludzkich za takich nie byli postrzegani, ale ich serca świadczyły o czymś innym. I to, że Jezus przychodzi w takich okolicznościach, też do tych pasterzy, pokazuje, że On przyszedł do wszystkich ludzi, zarówno biednych, jak i bogatych. Mężczyzn i kobiet, niewykształconych, wykształconych, pogardzanych i szanowanych. Ogłaszając pasterzom narodziny Jezusa, Bóg okazał swoją miłość do każdego z nas bez względu na to, jaki mamy status społeczny, czy jak odbierają nas inni ludzie. A co by się stało, gdybyś ty był obecny wśród pasterzy, czy była obecna wśród pasterzy w tę pierwszą noc Bożego Narodzenia? Jak byś zareagował, zareagowała? Czy uwierzyłbyś w to, co widzisz przed swoimi oczami? A może odrzuciłbyś to zwiastowanie? Może byś odrzucił to, uznałbyś się, że ci się przywidziało? A może chciałbyś naśladować pasterzy w ich żywej wierze? No bo skoro słyszysz słowo o Mesjaszu, to odpowiedz sobie na pytanie, czy ty w nie rzeczywiście wierzysz. Bo jeżeli rzeczywiście w nie wierzysz, to naśladuj albo pasterza, albo Marię. Idź i głoś to słowo innym ludziom. Tam, wszędzie tam, gdzie Bóg cię pośle. Albo też oddaj się modlitwie, szczerej modlitwie, poukładaj sobie to wszystko, co słyszysz i niech to zaprowadzi ciebie do Boga. Więc to jest jedna grupa. Pasterze, to jest jedna grupa, teraz przejdziemy sobie do drugiej, czyli do mędrców. I tu poprosiłbym, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 2 rozdział, werset od 1 do 11. Ewangelia Mateusza 2:1-11 i tam czytamy z kolei takie słowa. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu i pytali, gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Mesjasz. Odpowiedzieli mu, w Betlejem w Judei, bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszy wśród książęcych miast Judei. Z ciebie bowiem będzie pochodził władca, pasterz Izraela, mojego ludu. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas pojawienia się gwiazdy. Potem skierował ich do Betlejem i powiedział, idźcie tam i wypytajcie starannie o dziecko, a gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, abym i ja poszedł i oddał mu pokłon. Oni wysłuchali króla i ruszyli w drogę. Gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich aż do zatrzymania się nad miejscem, gdzie było dziecko. Na widok gwiazdy ucieszyli się ogromnie. Weszli do domu, a gdy zobaczyli dziecko i jego matkę, padli na twarz, oddając mu pokłon. Potem rozłożyli swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Często jak oglądam szopki betlejemskie, czy to oglądam jakieś jasełka, przedstawienia i tak dalej, to widzę, jak trzej królowie pojawiają się obok pasterzy albo pojawiają się zaraz po pasterzach, by złożyć darę dziesiątku Jezus. No i trzeba sobie wprost powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, bardzo mylny obraz, bardzo daleki od prawdy. Sam czas. Mędrcy nie zjawili się zaraz po narodzinach Jezusa. Oni najpewniej przyszli rok albo 2 lata po tym, jak Jezus już się narodził. I w wersecie 11 czytamy chociażby wskazówkę, która by nam to potwierdzała, że mędrcy weszli do domu. Oni weszli do domu i zobaczyli dziecko. Do domu Marii i Józefa, w którym oni mieszkali. Nie czytamy tam nic o żadnym żłobie ani niczym podobnym. Sam zaś wizerunek mędrców też jest dosyć mocno w naszej kulturze zniekształcany, ponieważ mówi się o nich często jako o królach. Przy czym to nie byli królowie w takim naszym zachodnim tego słowa rozumieniu. To byli oczywiście ludzie pełniący ważne funkcje państwowe, ale to byli przede wszystkim kapłani albo uczeni. I to, że byli ze wschodu, oznacza, że pochodzili z terenów Persji. Byli to przede wszystkim badacze kosmosu, moglibyśmy powiedzieć astrolodzy, którzy zajmowali się badaniem właśnie różnego rodzaju zjawisk astronomicznych. I właśnie ze względu na to, że mieli to wykształcenie, znali się na tym, pełnili bardzo ważną funkcję na dworach królów i w związku z tym byli obrzydliwie bogaci. Jak na tamte czasy to była po prostu 1% najbogatszych ludzi na świecie. I do Izraela ściąga ich nietypowe zjawisko kosmiczne, na które się natknęli. I to nietypowe zjawisko było na tyle nietypowe, że zdecydowali się na długą, bardzo kosztowną podróż, trwającą najprawdopodobniej kilka miesięcy, jeżeli nie dłużej, właśnie po to, żeby oddać hołd królowi żydowskiemu. I gwiazda, którą zobaczyli, to też w kulturze perskiej, oznaczała, że gdzieś miała się narodzić jakaś ważna osoba. I mędrcy starali się poprzez umiejscowienie tej gwiazdy namierzyć też, jakiemu terenowi ta gwiazda odpowiada. Ale warto sobie tutaj zadać takie dosyć proste pytanie. Dlaczego dla mędrców z Persji, obszaru obcego kulturowo Izraelowi, było tak ważne, aby oddać pokłon królowi Izraela? Nie chodzi o to, żeby go zobaczyć, że jest król, albo żeby go poznać, ale złożyć mu hołd. Mało tego, uświadommy sobie, w jakiej sytuacji politycznej był wówczas Izrael, bo to nie było żadne imperium. W niczym Izrael nie dorównywał Persji w tamtym czasie, a był pod każdym względem gorszym państwem, można by powiedzieć, patrząc tak czysto ludzkimi oczami. To nie było żadne imperium. Izrael nawet nie był niepodległym państwem, tylko był jakąś tam drugo-trzeciorzędną prowincją rzymską, z którą też Rzymianie mieli całą masę problemów. Mało tego, inne pytanie. Skąd oni w ogóle wiedzieli o tym, że w ogóle miał się narodzić jakiś król w Izraelu? Skąd ci Persowie oddaleni setki kilometrów od Izraela wiedzieli o tym, że ma być król? I że to jest ważne nawet, że on się narodzi. I ja naprawdę wątpię, że oni wydedukowali to na podstawie samej gwiazdy. Odpowiedzią na to pytanie jest zapewne to, że w Persji wiedzieli o Bogu Jahwe. I wiedzieli też o proroctwach przyjścia wielkiego króla, który ma uratować Żydów. I ta wiedza przyszła za sprawą samych Żydów. Mamy przecież wydarzenia takie jak niewola asyryjska, niewola babilońska i Żydzi z tych wydarzeń, kiedy byli przymusowo przemieszczani do innych miejsc, no stawali się częścią również tamtych społeczeństw. Daniel chociażby, prorok Daniel, zajmował najwyższe stanowisko na dworze babilońskiego króla Nabuchodonozora. Inny przykład to chociażby Nehemiasz, który służył osobiście kilku perskim władcom. Czy mamy też przykład królowej Estery i jej wuja Mordochaja, którzy też pełnili bardzo ważne funkcje. I to oznacza, że Żydzi w ten czy inny sposób musieli mieć istotny wpływ w pewnych okresach historycznych na kulturę, naukę i politykę również Imperium Perskiego. A co za tym idzie, to w co wierzyli, to co głosili też musiało jakoś w miarę na trwałe w świadomości Persów, przynajmniej elit perskich, zostać. I to jest niesamowita historia tak naprawdę, która mówi o tym, że Bóg daje o sobie znać ludziom, nawet elitom państwowym, żyjącym z dala od Izraela, będących kompletnie obcych kulturowo Izraelowi. Mateusz również wprowadza nam tutaj do narracji króla Heroda. I przybliżmy sobie też sylwetkę tej postaci, co to była za osoba. Więc Herod Wielki, o którym tu czytamy, to z pochodzenia był pół Żyd, pół Edomczyk. Czyli właściwie z jednej linii był potomkiem Izaaka i z drugiej linii też był potomkiem Izaafa, bo Edomczycy to byli właśnie potomkowie brata Jakuba, czyli Ezawa. I to był człowiek bardzo obrotny politycznie. On miał dużo kompromisów z Rzymianami i dzięki tym kompromisom, które zawierał, doszedł do władzy, rozbudował kraj. No i zyskał tak naprawdę dominującą władzę nad Izraelem na 30 lat mniej więcej przed narodzeniem Chrystusa. Jednakże nie jego pozytywne cechy były jego największą cechą rozpoznawczą, tylko paranoja. I to można powiedzieć paranoja iście stalinowska. Wszędzie węszył spiski, nawet pośród najbliższych do tego stopnia, że własnych synów, żony i inne bliskie osoby skazywał bez mrugnięcia oka na śmierć, ponieważ obawiał się spisków. I będzie to, ta jego postawa będzie dosyć zrozumiała, jak zaczniemy się wczytywać dalej, ale na razie widzimy tutaj kolejną niesamowitą prawdę, że Bóg dał sobie znać różnym ludziom. Ludziom, którzy nawet wydawałoby się są poza fizycznym zasięgiem wierzących. No bo jak czytamy, czy możemy przeczytać w Starym Testamencie o tym wpływie ludności żydowskiej na Babilon czy na Persję, no to było na tyle trwałe, że zapadło w pamięć ówczesnym elitom. I to nawet przetrwało do czasów Jezusa. Tu mówimy o okresie kilkuset lat. To było naprawdę bardzo, bardzo istotne. I to, że Bóg wytyczył historię Izraela w ten sposób, a nie inny, przyniósł pewne owoce. Te wszystkie wygnania, straszne wydarzenia dla samych Izraelitów, one przynoszą niesamowite owoce w tym, że widzimy przyjście perskich magów do Jerozolimy, którzy szukają króla żydowskiego, któremu pragną złożyć hołd. Tylko jak się okaże, oni trafią do Izraela, który jest kompletnie nieprzygotowany na to, żeby przyjąć Mesjasza. Postawa i wiedza mędrców, ona niesamowicie kontrastuje z tym, co przedstawia z sobą dwór jerozolimski. Gdyby Herod był człowiekiem wierzącym, a tego by się raczej oczekiwało od kogoś, kto się nazywa królem Izraela, to powinien bardzo cieszyć się z narodzin Mesjasza. No ale tak nie jest. Zamiast tego postrzega dziecko jako śmiertelne zagrożenie. Ja mam małe dziecko w domu i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jedynym zagrożeniem jest ono samo dla siebie tak naprawdę, żeby ono nie spadło i tak dalej. Więc widzimy tutaj ogromną paranoję Heroda, że w takim małym dziecku widzi śmiertelne zagrożenie. Mało tego, nie tylko on się przeraża, ale cała Jerozolima razem z nim. Czym jest ta cała Jerozolima? No to są przede wszystkim przywódcy religijni Izraela, którzy Herodowi zawdzięczali wówczas swoje wysokie pozycje i wpływy. I do tej grupy elit religijnych należą arcykapłani, którzy byli tym trzonem władzy religijnej w Izraelu. Oni mówili, co jest dobre, a co jest złe, jak należy przestrzegać prawa. A drugą grupą wymienioną tutaj są uczeni w piśmie, którzy oprócz tego, że kopiowali księgi, znali je bardzo dobrze, no to jeszcze specjalizowali się chociażby w tym, jak interpretować i stosować właśnie różnego rodzaju zapisy Starego Testamentu. I widzimy Heroda, który nie zna pisma. To jest król izraelski, który kompletnie nie zna Pisma Świętego, bo on pyta elity religijne, gdzie ma się ten Mesjasz narodzić. No jeżeli żyjemy w społeczeństwie, a takim był wówczas Izrael, który oczekuje przyjścia Mesjasza, no to chyba powinna być jedna z pierwszych podstawowych rzeczy, jakie trzeba wiedzieć, przynajmniej chociażby jako dziecko. I widzimy tutaj ogromny paradoks, że król Izraela nie zna historii narodu, którym rządzi, co podkreśla to, jak kompletnie nie jest przygotowany do pełnienia swojej roli. I dostaje odpowiedź od uczonych w piśmie, posyła ich i oni mu przynoszą odpowiedź. I ta odpowiedź nie tylko zaspokaja ciekawość, gdzie konkretnie narodzi się Mesjasz, ale też precyzuje rolę, jaką Mesjasz ma odegrać. I czytamy, że król żydowski, zapowiadany władca, jest opisywany jako pasterz. Pasterz jako taki symbol władcy ludu Bożego też jest motywem, który pojawia się dosyć często w Starym Testamencie. Oznacza on przede wszystkim to, że on prowadzi lud, że otacza go opieką, okazuje współczucie nawet wtedy, kiedy lud niespecjalnie przestrzegał prawa, które Bóg mu dał. I przewodzenie ludowi Bożemu to była taka podstawowa rola przypisywana również królom izraelskim, oni do tego byli powoływani. Jak oczywiście wiemy z historii Izraela, to w jaki sposób ci królowie wywiązywali się ze swojej roli było dalekie od ideałów w zdecydowanej większości przypadków, ale Mesjasz miał wypełnić tą rolę w sposób doskonały. I warto zestawić to, jak tutaj jest opisywany Mesjasz, z tym, jak był opisywany przez aniołów w Ewangelii Łukasza. Tam padło słowo Chrystus, co nie tylko oznaczało namaszczenie przez Boga, ale podkreślało królewski status danej osoby, stricte pochodzenie od Dawida. Anioł też podkreślał rolę Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I myślę, że obraz pasterza, który mamy opisany właśnie w Ewangelii Łukasza poprzez przytoczenie proroctwa, też wpisuje się w te funkcje, jakie pełnił Zbawiciel oraz Pan. Bo Pan oznacza Boga, a to Bóg jest jedynym duchowym przewodnikiem nad swoim ludem. Zbawiciel natomiast nie tylko ratuje od zagrożeń, od zła, ale też otacza opieką, okazuje współczucie, prowadzi do bezpiecznego miejsca. I zarówno w Ewangelii Łukasza, jak i w Ewangelii Mateusza mamy opisywaną dokładnie tą samą postać. Co prawda każdy z tych dwóch ewangelistów używa innych tytułów, innych nazw, innych określeń na opisanie tej samej osoby, ale to skumulowane znaczenie nadaje tak naprawdę osobie Jezusa ten sam status i przypisuje mu dokładnie te same role, czy opisuje tą samą misję, jaką ma wypełnić. I ten fragment z kolei do tego momentu, do wersetu 8, on daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg wybrał magów z Persji do tego, by uznali Jezusa królem żydowskim. Elity religijne, przywódcy polityczne, czyli grono, które powinno być najlepiej przygotowane do przyjęcia Mesjasza, było do tego nie tyle nieprzygotowane, ile kompletnie niezdolne. Kiedy magowie oznajmiają cel swojego przybycia, w sercach elit żydowskich zamiast radości pojawia się strach. Kapłani i uczeni w piśmie, czyli ludzie po prostu z wyśrubowaną wiedzą na temat Mesjasza, na temat Boga, nie chcą zobaczyć Mesjasza. Mało tego, oni milcząco zgadzają się na to, żeby Herod, czyli uzurpator tronu Izraela z nadania Rzymu, zabił tego Mesjasza. Kiedy pasterze rozgłaszali dobrą nowinę o narodzeniu Mesjasza, Betlejem milczało, Betlejem go zignorowało. Tutaj mamy jeszcze gorszą postawę. A jaką postawę ty reprezentujesz wobec Chrystusa? Czy święta Bożego Narodzenia są dla ciebie czasem radości z powodu tego, że narodził się Mesjasz? Czy jesteś przygotowany na to, czy zdajesz sobie sprawę, co tak naprawdę stało się w Betlejem te 2000 lat temu? A może spychasz na bok zupełnie sens Bożego Narodzenia i zastępujesz to czymś innym? prezentami, rodziną, kolędami, czasem wolnym? Czy może nawet jeszcze gorzej, chcesz się w ogóle pozbyć Jezusa ze świąt Bożego Narodzenia? Bo dzisiaj człowiek jest w stanie znaleźć naprawdę wiele sposobów na to, żeby Jezusa się pozbyć ze swojego życia. Nawet z takiego święta, które powinno być jak najbardziej skupione na Jezusie, czyli właśnie ze świąt Bożego Narodzenia. I w związku z tym, kiedy pozbywa się Jezusa ze świąt Bożego Narodzenia, to może nadać temu wydarzeniu znaczenie, które nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Werset 9. Mędrcy dalej udają się za gwiazdą, która prowadzi ich do Betlejem. I szczerze powiedziawszy, iść za gwiazdą, która prowadzi do konkretnego miejsca, to nie jest żadne normalne zjawisko, bo gwiazdy nie działają jak GPS, że ustawię sobie pineskę, cyk, dotarłeś na miejsce. Nie. Żadna gwiazda nie wskazuje konkretnego miejsca na Ziemi. One pomagają w orientowaniu się, w znalezieniu różnego rodzaju kierunków geograficznych, ale tutaj mamy w Betlejem zupełnie inną sytuację, że gwiazda zadziałała dosłownie jak GPS. I kiedy magowie docierają na miejsce, co się dzieje, ogarnia ich radość. Ucieszyli się ogromnie, jak możemy przeczytać. I tu mamy kolejne podobieństwo między historią o mędrcach i o pasterzach. I jedni i drudzy, i u jednych i u drugich pierwszą reakcją była ta właśnie ogromna radość. Pasterze, oni dali się ponieść emocjom i zaczęli rozgłaszać narodziny Mesjasza w całym Betlejem. Natomiast mędrców cechuje inna postawa. I to też postawa zupełnie inna, nie tylko od pasterza, ale od Marii. I oni tak naprawdę przychodzą i oddają Jezusowi pokłon, oddają mu hołd i składają mu dary. I to wszystko ma na celu oddanie czci Chrystusowi jako królowi. I oferują Marii, Józefowi i Jezusowi taki zestaw prezentowy, byśmy powiedzieli, czyli złoto, kadzidło i mirra. I tu ważna rzecz, nie należy przypisywać każdemu z osobna tych darów jakiegoś oddzielnego znaczenia, bo tak naprawdę nie ma takiego znaczenia każdego oddzielnie. Moglibyśmy porównać to do ofiarowania prezentu jakiejś ważnej osoby, powiedzmy jakiemuś prezesowi jakiejś korporacji, czy może jakiemuś ważnemu przedstawicielowi państwowemu, że to jest po prostu taki zestaw, że nie wiem, ofiarujemy komuś takiemu ważnemu krawat, wodę toaletową i butelkę alkoholu, nie wiem, na przykład coś takiego. No nikt raczej nie zagłębia się w to, co oznacza każdy z tych prezentów z osobna, tylko po prostu to jest taki ogólnie przyjęty zestaw, można tam oczywiście zmieniać czy coś, no ale powiedzmy, że to jest, przyjęło się, że daje się takie prezenty. I dokładnie to samo mamy tutaj. To jest zestaw prezentów, złoto, kadzidła i mirra, przeznaczony dla króla. Taki ogólnie przyjęty, który się właśnie daje. I mamy tutaj znowu niesamowitą rzecz. Osoba urodzona w nieznanym miejscu, na uboczu wielkiego świata czy wielkiego miasta, jakim była Jerozolima, zostaje uznana przez jakichś nieoczekiwanych przybyszów za przyszłego króla Izraela. Ja naprawdę chciałbym zobaczyć minę Marii Józefa, kiedy właśnie ta cała masa tych mędrców, bo tam nie było ich trzech, im było tam zdecydowanie dużo, dużo więcej, przychodzi, ofiaruje te dary. To musiał być naprawdę kolejny niesamowity widok. Mamy dziecko pochodzące z nizin społecznych, któremu też, co warto, przypisywano również nieślubne pochodzenie. To dziecko właśnie jest w rzeczywistości prawowitym następcą wyznaczonym przez Boga. I tutaj mi też przychodzi do głowy inne pytanie. Dla kogo zagrożeniem jest dzisiaj Chrystus? No, moglibyśmy odpowiedzieć w bardzo prosty sposób, że dla ludzi niewierzących, dla ludzi, którzy uparcie tkwią w swoim grzechu i którzy na każdym kroku odrzucają Jezusa. Ludzie odrzucający Jezusa to są przede wszystkim ci skażeni swoją grzeszną naturą, którzy uznali, że Bóg w ogóle ich nie interesuje. Nawet w takie święto próbują Go zupełnie usunąć ze swojego życia. I w tym wszystkim zaskoczeniem jest to, że ludzie, którzy powinni być najlepiej do tego przygotowani, oni przyjmują właśnie postawę, która jest bardzo charakterystyczna dla grzesznej natury. I ogromnym kontrastem są ci, którzy Jezusa przyjmują, którzy uznają Go za Króla, Mesjasza, Chrystusa i Pana. Jeżeli byśmy zestawili i mędrców, i pasterzy, jako te dwie grupy, które przyjmują Jezusa, to mamy ludzi, mamy pogan przede wszystkim, którzy byli pogardzani przez społeczeństwo, odrzucani, dopóki nie chcieli tak naprawdę stać się częścią narodu wybranego i wtedy ich sytuacja jakoś znacząco się nie poprawiała. Mamy w oczach społecznych ówczesnych margines społeczny, ludzi kompletnie niewykształconych. No wydawałoby się ludzie najmniej powołani do tego, żeby przyjąć Mesjasza, króla, przynajmniej w ludzkich oczach. Ale to właśnie poganie, biedacy i margines społeczny najbardziej skorzystał na przyjściu i na narodzinach Mesjasza. I myślę, że dzisiaj, tak jak i wtedy, do takich ludzi, właśnie z marginesu, posyła nas Bóg. A niestety obawiam się, że nierzadko patrzymy na ludzi z marginesu społecznego, kompletnie w ogóle niezwiązanych też z chrześcijaństwem, z góry. I bardzo niechętnie, o ile w ogóle, przychodzimy do nich z dobrą nowiną. Ja to też widzę po sobie, też mam dosyć dużą trudność, kiedy mam do czynienia z kimś z kompletnie innej kultury, w ogóle niezaznajomionego z chrześcijaństwem albo z kimś, powiedzmy, nie ma tego samego statusu społecznego, co ja, to też jest mi ciężko i to jest też coś, z czym muszę tak naprawdę walczyć. Ale to też jest dla mnie nauczka, czytając te dwie historie, że pozytywna odpowiedź na przesłanie Ewangelii może przyjść z nawet najbardziej nieoczekiwanej z ludzkiej perspektywy strony. W związku z tym wszystkim mam do ciebie pytanie. Do twoich uszu dotarła właśnie prawda o Jezusie, Królu, Mesjaszu, Chrystusie i Panu. O Jezusie, który nic nie powiedział, który nie ogłosił żadnej doktryny, który nie dokonał żadnego cudu, który nikogo nie uzdrowił, a i tak namieszał w życiu całej masy ludzi. Pytanie, czy on namieszał w twoim życiu w sposób pozytywny, czy wręcz przeciwnie, w sposób negatywny. Bo czy ten Jezus, o którym właśnie czytaliśmy, jest twoim królem, Mesjaszem, Chrystusem i Panem? Czy rozgłaszasz to innym ludziom, tam, gdzie cię Bóg posyła? Czy oddajesz mu należną cześć, należny hołd w swoim codziennym życiu? Czy poświęcasz czas na to, żeby rozważać tą prawdę w sobie? Czy modlisz się o jej zrozumienie? Badając swoje serce za pomocą tych pytań, myślę, że przekonasz się, czy i ty również skorzystałeś na narodzinach Mesjasza. Amen.